Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem. Tekst, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, pochodzi z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich od wersu 42. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki gromadzili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca, wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostąpili zbawienia. To jest Słowo Boże. Pozwólcie, że się pomodlę. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za ten przykład pierwszego Kościoła. Dziękuję Ci za to, że Twój Duch Święty buduje nas na społeczność według swojego wzoru. Prosimy Cię, abyśmy mogli uczyć się od Ciebie, aby Twój Duch Święty uczył nas, jak budować to, co Ty dla nas przygotowałeś. Amen. Może zadaliście sobie kiedyś pytanie, czy chrześcijanin musi chodzić do kościoła? Zróbmy, kto jest za, kto jest przeciw. Po co mi Kościół? No przecież mogę rano włączyć YouTube'a i w piżamie włączyć sobie ulubionego mówcę i to ja dyktuję z jakiego fragmentu i nawet nie muszę wychodzić z domu i zaoszczędzę sobie czas. Chciałbym zasugerować, że dzisiejszy fragment nie tyle bezpośrednio odpowiada na to pytanie, o ile usuwa rację bytu takiego pytania u swojego korzenia. Do tej pory, a jesteśmy w Dziejach Apostolskich, w serii Pierwszy Kościół, i do tej pory czytaliśmy o tym, że Jezus obiecał swoim uczniom swojego ducha. I kiedy Duch Święty przyszedł, czytamy, że oni otrzymali nową tożsamość jako lud Boży i ten Duch Święty uzdolnił ich do tego, aby służyć Jezusowi i być Jego świadectwem. I teraz dalej czytamy, że Piotr, kiedy został uzdolniony przez Ducha Świętego, głosi pierwsze kazanie i 3000 osób zostaje przeszytych do serc. To znaczy oni otrzymują Ducha Świętego, oni również za sprawą Ducha Świętego uwierzyli w Jezusa, stają się częścią Kościoła. I co dzieje się z tymi ludźmi? Czy oni nagle stają się ludźmi, którzy żyją indywidualnie, samotnie i niczego więcej nie potrzebują? Nie. Duch Święty daje im, Jezus daje im Ducha Świętego, daje im obecność Ducha Świętego, ale również, co dzieje się z tymi ludźmi, oni dołączają do wspólnoty. To znaczy, że Jezus nie tylko daje nam Ducha, ale Jezus daje nam siebie nawzajem, abyśmy mogli w tym Duchu budować wspólnotę. To znaczy, że pytanie, które musimy sobie zadać na podstawie dzisiejszego fragmentu, jest nie to, czy potrzebuję chodzić do kościoła, ale do jakiego kościoła i jaką wspólnotę Duch Święty chce, abyśmy budowali. Innymi słowy, co w zamyśle ma Duch Święty, jak powinna budować, wyglądać wspólnota, do której mnie powołuje i którą mam budować. Tak więc w drugim rozdziale Łukasz daje nam opis konkretnych wydarzeń, zsyła Ducha Świętego, Pan Jezus zsyła Ducha Świętego i od wersu 42 przechodzi do opisu wewnętrznego życia Kościoła utworzonego przez Ducha Świętego. I popatrzmy na tą wspólnotę dzisiaj w trzech punktach. Jak oni żyli, co robili i co było ich motywacją. Po pierwsze, jak żyli. A czytamy, że żyli w radykalnej wspólnocie opartej na miłości. Czytamy, że oni trwali we wspólnocie. To słowo w języku greckim oznacza udział z kimś w czymś. Udział z kimś w czymś. Z kim trwali? Trwali ze sobą nawzajem. W czym mieli udział? W czym mieli udział w swoim życiu ze sobą nawzajem. Z kim miał udział każdy wierzący? Z innym wierzącym. A w czym miał dokładnie udział? W życiu każdego innego wierzącego. A w wersetach 44-45 czytamy, że to dzielenie wspólnego życia jest podkreślone na dwa sposoby. Po pierwsze, jest powiedziane, że oni byli razem. To znaczy, że oni spotykali się ze sobą często. Jak często? Na samym początku czytamy, że spotykali się codziennie. Spotykali się po domach, spotykali się po świątyni. Oni po prostu nie mieli siebie dość. Nie dało się ich rozdzielić. To jest powód, dlaczego to słowo razem nie jest czymś, co oni robili, ale jak żyli. I po drugie jest napisane, że oni mieli wszystko wspólne. Nawet sprzedawali posiadłości, aby zaspokoić swoje potrzeby. I oczywiście to nie jest wzór pierwszego komunizmu. Nie chodzi o to, że oni musieli sprzedawać, ale raczej chodzi o to, że oni sprzedawali to, czego nie potrzebowali. Ponieważ czytamy, że oni spotykali się w domach, czyli oni mieli coś, co należało do nich. Raczej ta radykalna zmiana ich w życiu spowodowała, że sprzedawali to, czego nie potrzebowali, aby pomagać tym, którzy potrzebują. Ale skąd to pragnienie bycia ze sobą? Skąd ta radykalna hojność, skąd ta miłość? Była ona wyrazem czego? Nowego życia. Oni zostali przeszyci do głębi serca przez Ducha Świętego i w wyniku tego doświadczenia, tego nowego życia otrzymali nowe pragnienia. Ja nie potrzebuję uczyć się, jak oddychać, ponieważ oddech jest oznaką życia. Ja nie muszę o tym myśleć, ja oddycham, bo żyję. Kiedy otrzymujesz Ducha Świętego i kiedy doświadczasz Bożej miłości, kiedy dowiadujesz się, jak bardzo Bóg ukochał Cię w Chrystusie i kiedy doświadczasz tego w swoim własnym życiu, to naturalną rzeczą, którą chcesz zrobić, to chcesz podzielić się tym z innymi ludźmi. Naturalną rzeczą jest to, że chcesz być z tymi, którzy doświadczają tego samego. I w tym kościele nikt nie mówi przyjść do kościoła. Nikt nie musiał przekonywać siebie nawzajem, że wspólnota jest potrzebna. Nie, to nowe życie dało ludziom nowe pragnienia, które przejawiały się w tym, że nikt nie musiał ich do tego zachęcać. Tak więc, jeśli nie widzisz dzisiaj w sobie takiego pragnienia, to są na to dwa wytłumaczenia. Pierwsze, najłatwiejsze, to znaczy, że nie ma w tobie jeszcze nowego życia. Być może nie doświadczyłeś jeszcze tego, o czym rozmawiamy. Ale druga możliwość jest to, że zatraciłeś to poprzez to, że nie trwałeś. Co to znaczy? W wersecie 42 jest napisane, że oni trwali we wspólnocie. I to słowo trwać oznacza poświęcać, pracować z oddaniem uporczywie. Co znaczy, że z jednej strony Duch Święty daje nam pragnienia, ale z drugiej strony my musimy te pragnienia ukierunkować w odpowiedni sposób. Możesz mieć drożdże, mąkę, wodę i olej, ale żeby zrobić z tego ciasto do pizzy, to musisz to w pewnym sensie utwardzać. Musisz to wypracować. Czasem ciężką pracą. Pan Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli we wspólnocie. Jeśli należysz do Boga, jeśli masz Ducha Świętego, to znaczy, że On powołuje cię, żeby być we wspólnocie, ale żeby naprawdę stać się częścią tej wspólnoty, to potrzebujesz to wypracować. Potrzebujesz przebywać. Pierwszy Kościół robił to właśnie poprzez to, że przebywali ze sobą, że modlili się razem, że nosili ze sobą swoje ciężary. Oni trwali. To życie, to pragnienie dane im w wyniku nowego życia wydało owoc. I kiedy popatrzysz na ten pierwszy Kościół, to zobaczysz niesamowitą radość. Zobaczysz ich spełnienie w tych relacjach. Zobaczysz, że oni nie chcieli zostawać sami. Oni chcieli być ciągle ze sobą. Ich trwanie wydało owoc. I tylko trwając możesz tego doświadczyć. Czasami ludzie mówią mi, w tą niedzielę byłem tam i tam w super kościele. Ja często myślę, nie byłeś w kościele, byłeś na nabożeństwie ludzi, którzy tworzą kościół, ale żeby być w kościele, to musisz trwać. Musisz wypracować swoje relacje w duchu z innymi ludźmi. Popatrz, kim byli ci pierwsi ludzie, to jest niesamowite. Kiedy Piotr głosi kazanie, to czytamy, że tam były tłumy z każdego krańca ziemi. Byli tam Żydzi, poganie, Partowie, Egipcjanie, Libejczycy, Arabowie, Kretańczycy i Rzymianie. To znaczy, kiedy Piotr głosił kazanie i nawróciło się 3000 osób, to właśnie ci ludzie byli tymi, którzy przyszli do kościoła. Co znaczy, że kościół to jest niesamowite miejsce, które może połączyć każdego człowieka z innej kultury, z innego języka, który wygląda zupełnie inaczej, który ma zupełnie inne hobby i który pochodzi z innej klasy społecznej. Kościół to jedyne miejsce, które może połączyć każdego człowieka, ponieważ jest zbudowane na miłości Boga i niczym więcej. Pamiętam kiedyś w moim kościele w Adelaidzie wyszliśmy raz na lunch po nabożeństwie i siedzieliśmy koło takiego dużego stołu i naprzeciwko mnie siedziała kobieta, Krista, i mówi do mnie: jeżeli ktoś na nas teraz patrzy, to pewnie zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że oni razem wyszli na lunch i jeszcze mają taki dobry czas. I popatrzyłem dookoła i mówię: rzeczywiście. Jeśli ktoś na nas patrzy, to zastanawia się, jak to się stało, że ci ludzie dobrowolnie wyszli do tej restauracji i mają ze sobą taki dobry czas. Wyglądają inaczej, mówią inaczej, są w innym wieku, mają inne klasy społeczne, wszystko inne, ale siedzą przy jednym stole i mają dobry czas. I myślę, że o to chodziło Jezusowi, kiedy powiedział: po waszej miłości nawzajem, do siebie nawzajem was poznają. Kiedy ludzie popatrzą na Kościół i powiedzą, jak to się stało, że oni razem, że żyją we wspólnocie. Po pierwsze, jak żyli razem. Po drugie, co robili. Werset 42. Trwali w nauce apostolskiej. Tak naprawdę słowo użyte tutaj to słowo doktryna. Oni trwali w doktrynie apostolskiej, ale jest powód, myślę, dlaczego tłumaczę, mimo tego, że to słowo znaczy doktryna, używają słowa nauczanie, ponieważ nikt nie lubi słowo doktryna. Nikt nie chce być doktrynalny, nikt nie chce być dogmatyczny. Ani konserwatywni, ani liberalni ludzie nie chcą być doktrynalni. Mój znajomy kiedyś odwiedził kościół w Polsce, gdzie pastor powiedział do niego, że oni nie nauczają doktryn, ponieważ ludzie są znudzeni doktrynami, ale raczej takie praktyczne nauczanie typu jak wychować dzieci, jak zarządzać finansami. Pozwól, że odpowiem temu pastorowi. Po pierwsze, pierwszy kościół, w którym pojawił się znak życia, ludzie byli zainteresowani nie tylko praktycznym życiem, ale doktrynami. Oni byli jak najbardziej praktyczni, ale to doktryny dawały im siłę do tego, aby być praktycznym. Po drugie, mówisz, ktoś może powiedzieć, no tak, Jezus łączy, a doktryny dzielą, więc my chcemy głosić tylko Jezusa. Okej, chcesz głosić Jezusa, ale kim jest Jezus? Jest Synem Bożym. No tak. A co Jezus zrobił dla ciebie? Umarł dla ciebie na krzyżu. Chyba nie ma żadnego... To jest tak doktrynalne, co teraz powiedziałeś, że chyba głębiej już nie można. To też są doktryny. Ktoś powie, ale ja tylko, najważniejszy werset to Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Cały ten werset jest absolutnie przepełniony doktrynami. Książki można na ten temat pisać. Ja nie chcę być niewrażliwy. Ja rozumiem, że to, co ten pastor miał na myśli, to to, że możesz być doktrynalny, ale nie mieć życia. I to prawda. Możesz znać doktryny, ale nie mieć duchowego życia, nie mieć Ducha Świętego w sobie. Ale duchowe życie bez doktryn to jest mistycyzm. To nie jest chrześcijaństwo, to jest mistycyzm. To jest jak statek na oceanie, bez steru i bez kompasu. I możesz powiedzieć, duchowo to brzmi, że Duch Święty będzie wiał. Tak, ale Duch Święty pierwszemu Kościołowi nie tylko wiał, ale dał doktryny. Po pierwsze, Kościół trwał w obydwu, we wspólnocie, ale będąc absolutnie praktyczni, ale również w doktrynach. Ponieważ doktryna daje nam zarówno prawdę, jak i życie. Po pierwsze czytamy, że daje prawdę i życie. Popatrzmy na to. Oni trwali w nauce apostolskiej. Czym jest nauka apostolska? No najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czym są apostołowie. Kiedy Piotr głosi kazanie, to czytamy o tym, że Piotr głosi i mówi, to my zostaliśmy świadkami zmartwychwstałego Jezusa. I kiedy mówi, używa słowo my, ma na myśli my apostołowie. To znaczy, że Pan Jezus powołał apostołów w szczególny sposób po to, aby oni byli świadkami tego, co Jezus zrobił na ziemi. Kiedy apostołowie wybierali kogoś w miejsce Judasza, to jedynym kryterium było to, aby to był to ktoś, kto widział Jezusa. Kiedy apostoł Paweł został powołany przez Jezusa jako apostoła, Jezus objawił mu się w wyjątkowy sposób. Tak więc apostołowie to była szczególna grupa ludzi, którzy żyła z Jezusem i którzy zostali powołani do tego, aby oznajmiać zmartwychwstałego Chrystusa i dawać nam doktryny, na podstawie których Kościół jest zbudowany. Efezjan 2 rozdział. Kościół jest zbudowany na doktrynach apostołów. I teraz, kiedy apostołowie wymierali, co robił pierwszy Kościół? Mówił, okej, fajnie, ich czas już się skończył, teraz my będziemy pisać swoje doktryny. Nie. Oni spisali wszystkie księgi apostolskie i oni stworzyli to, co dzisiaj nazywamy kanon. To znaczy, że Kościół od samego początku był zbudowany na prawdzie apostołów. Kościół apostolski to nie ten, który ma nowych apostołów, ale ten, który jest zbudowany na nauce apostołów. Wszystkie kościoły, nie kościoły, ale wszystkie sekty zazwyczaj rozpoczynają od tego, że oznajmiają, że otrzymali objawienie i mają nowe nauczanie apostolskie. Tak robią Mormoni, a tak robią Świadkowie Jehowi. Zostaliśmy zbudowani, Kościół został zbudowany na nauce apostołów. To znaczy, że nasze doktryny są w Piśmie Świętym i to są te doktryny, na których budujemy. To jest ten fundament. Ale doktryna apostołów nie tylko daje prawdę, ale daje życie. Kiedy popatrzymy dalej na kazanie Piotra, które jest przed naszym fragmentem, czytamy, że ludzkie serca zostały absolutnie przeszyte i otrzymali nowe życie. A kiedy popatrzymy na kazanie Piotra, to o czym on głosi? On głosi doktryny o Jezusie. To znaczy, że te doktryny o Jezusie były tym, co dało im życie. Jedną z największych kłamstw, które słyszymy dzisiaj w Kościele, jest to, że aby zdobyć więcej ludzi dla Jezusa, my musimy zmienić trochę nauczanie. To znaczy, albo musimy coś dodać, żeby być bardziej interesujący, albo tym samym trochę odjąć, na przykład nie mówić o piekle. Tymczasem wszystkie doktryny, one wskazują, całe nauczanie Pisma Świętego wskazuje na Chrystusa, powinno wskazywać na Chrystusa. Kiedy rezygnujemy z doktryn, to tak naprawdę rezygnujemy z mocy Ducha Świętego, który wyposaża nas do tego, aby usługiwać innym ludziom i aby głosić Chrystusa, aby inni ludzie mogli poznawać Jego imię. Ponieważ Piotr, kiedy głosił do ludzi, kiedy głosił w mocy Ducha Świętego, głosił doktryny o Chrystusie. Każda doktryna powinna wskazywać na Chrystusa. Kiedy uczysz się na sprawdzian w nocy, to musisz włączyć światło, lampkę, cokolwiek. Teraz to światło nie nauczy cię niczego, ale to światło wskazuje na tą prawdę, na te rzeczy, których musisz się nauczyć, które pozwolą ci zdać egzamin. Doktryny są jak światło, które ukazują nam Chrystusa. Dlatego nie możemy zrezygnować z doktryn, wręcz przeciwnie, powinniśmy dążyć do tego, aby poznać doktryny, ale nie jako samą suchą wiedzę, ale jako prawdę, która ukierunkowuje nas, abyśmy więcej mogli zrozumieć o tym, kim jest Chrystus, co dla nas zrobił i jak bardzo nas ukochał. Tak więc po pierwsze, jak żyli razem, po drugie, co robili, oni trwali w nauce apostolskiej i po trzecie, co było ich motywacją? Werset 47, oni wielbili Boga. Oni nie spotykali się, aby uwielbiać, ale ich życie było życiem uwielbienia. Oni czynili te rzeczy, oni trwali, dlatego, ponieważ wspólnie ich życie było życiem uwielbienia. I kiedy czytamy te fragmenty, to widzimy, że to życie w trwaniu mogłoby nam się wydawać było trudne, no bo byli ze sobą cały czas, mogli mieć siebie dość nawzajem, pewnie tak było często, ale mimo wszystko, kiedy czytamy, to wydaje nam się, że jakby ten czas przychodził im z łatwością. Dlaczego? Ponieważ kiedy oni się spotykali, oni nie tylko się spotykali, ale oni wielbili Boga. To znaczy, ich spotkania miały większy cel i większy sens niż to, co oni sami mogą sobie dać. Oni spotykali się jeden dla drugiego, ale oni nie spotykali się jeden dla drugiego. Oni spotykali się, aby uwielbiać Boga. C.S. Lewis napisał: myślę, że lubimy chwalić to, co sprawia nam przyjemność, ponieważ pochwała nie tylko wyraża, ale dopełnia radość. Jest wyznaczonym dopełnieniem. Para, która darzy się uczuciem miłości, ciągle mówi sobie, jacy są piękni. Dlaczego? Ponieważ radość jest niepełna, dopóki nie zostanie wyrażona. Widzisz to, kiedy widzisz coś pięknego, w samej tej pięknej rzeczy jest coś, co sprawia, że chcesz kogoś złapać, wciągnąć i powiedzieć: spójrz, posłuchaj, musisz to zobaczyć. Lewis mówi, kiedy zobaczysz coś pięknego, kiedy stanie się coś wspaniałego w twoim życiu, jedyną rzeczą, która może dopełnić tą radość, jest to, kiedy będziesz mógł się z kimś tą rzeczą podzielić. Kiedy będziesz mógł o tym powiedzieć. Kiedy będziesz mógł o tym zaświadczyć. Pierwszy Kościół, kiedy otrzymali Ducha Świętego, kiedy zobaczyli Bożą miłość, kiedy doświadczyli tej miłości w swoim indywidualnym życiu, tego, czego pragnęli najbardziej, to podzielić się tą wspaniałą nowiną z innymi ludźmi. Oni trwali, aby uwielbiać Boga. Oni doświadczyli piękna, doświadczyli wspaniałości, której nie potrafili wyrazić w inny sposób, jak tylko uwielbiając Boga wspólnie. Zobacz, kiedy Piotr głosi do nich słowo, oni byli pełni lęku, strachu, ale ten lęk i strach przemienił się w radość i pokój, kiedy poznali Jezusa. Dlatego ich życie zamieniło się w uwielbienie tego, kto dla nich to zrobił. Jego miłość stała się piękna. Wiecie, czego potrzebujemy, aby budować taką społeczność? Musimy ciągle na nowo zobaczyć piękno, odkrywać piękno Jezusa. Musisz zobaczyć, że bez Jezusa jesteś zgubiony, ale w Nim możesz znaleźć miłość, przebaczenie, sens, kierunek. Jeśli tego nie zrozumiesz, to nie zrozumiesz żadnej rzeczy, które robią chrześcijanie, kiedy się spotykają. Czy wiesz, dlaczego się spotykamy? Czy wiesz, dlaczego chcemy się spotykać? Dlaczego studiujemy Słowo Boże? Im piękniejszy przedmiot, tym więcej radości i więcej pragnienia, aby się tym przedmiotem chwalić. Jezus nie jest dla nas tylko przedmiotem, ale jest osobą, która zrobiła dla nas więcej niż ktokolwiek inny. I my chcemy się spotykać, aby mówić to sobie nawzajem, aby śpiewać Mu razem i aby uczyć się o Nim razem. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który powołuje nas do tego, aby budować wspólnie, aby trwać i aby uwielbiać Ciebie, aby poznawać Ciebie przez Twoje nauki, które dałeś nam przez apostołów. Dobry Boże, pomóż nam, abyśmy mogli budować to, co widzimy w Nowym Testamencie. Abyśmy mogli budować relacje, które nawet kiedy są trudne, to w których znajdziemy spełnienie, radość, pokój, gdzie inni ludzie będą mogli popatrzeć i powiedzieć, jak to się wydarzyło. A dzięki naszej miłości do siebie nawzajem, ludzie będą mogli poznawać, że Ty jesteś prawdziwy. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, abyś wlewał w nas na nowo świadomość Twojego piękna, piękna Twojej miłości, tego, co Ty zrobiłeś dla nas. Amen. Kochani, między innymi dlatego, albo i głównie dlatego, kiedy Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami po raz ostatni, powiedział: zostawiam wam pamiątkę. I co ta pamiątka symbolizuje? O czym ona przypomina? No właśnie o tym, o pięknie Jezusa. O tym, co Jezus zrobił dla nas, kiedy był na ziemi. Jezus poszedł na krzyż, umarł za Twoje i moje grzechy, aby pojednać nas z Bogiem i aby mógł dać nam Ducha Świętego, który mieszka wśród swojego ludu, który mieszka w nas. I abyśmy mogli żyć z pewnością, że jesteśmy dziećmi Boga i że On na nas czeka i że On dzisiaj jest z nami. Dlatego jeśli jesteś osobą, która uwierzyła w swoim życiu w Jezusa, to znaczy uwierzyłeś, że to, albo uwierzyłaś, że to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, jest wystarczające, aby pojednać się z Bogiem. I Bóg akceptuje cię w 100% dlatego, ponieważ zaakceptował swojego Syna i Jego ofiarę dla ciebie. To ten stół Wieczerzy Pańskiej jest dla ciebie dzisiaj. Dlatego zapraszam. Jest Jego ciało i Jego krew przelana i przebite dla ciebie. Amen.